Dzień dobry, witam panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
My się zastanawiamy nad likwidacją owej 30-krotności. Za chwilę wyznaczymy, opowiemy, co to znaczy. Natomiast Niemcy myślą o ograniczeniu. Już Bundestag zastanawia się nad ustawą, jak ograniczyć dochody tej kadry zarządzającej, menedżerskiej. My natomiast zastanawiamy się nad składką emerytalną, bo wprowadzono w 1999 roku to ograniczenie 30-krotność przeciętnego wynagrodzenia. I wtedy nie płacimy składki.
Znaczy rozumowanie by wtedy było takie, że chodziło po prostu o to, żeby w przyszłości nie doszło do zbyt wielkich kontrastów majątkowych między osobami najlepiej zarabiającymi, a całą resztą.
Emerytalnych majątkowych, to znaczy, tak, że są emerytury tak, groszowe.
Że są emerytury groszowe, a mogły być też potężne emerytury, kilkudziesięciotysięczne. Poza tym jeszcze jest taka rzecz, że ci, którzy zarabiają najwięcej, oni mają możliwości dodatkowego oszczędzania, więc te kontrasty byłyby bardzo wielkie i wtedy rozumowanie polegało na tym, że tym ludziom powinniśmy ograniczyć tą składkę do 30-krotności. Niech mają jakąś tam w ten sposób
nadwyżkę finansową,
tak, którą mogą przeznaczyć na oszczędzanie. No i pojawiło się kilka elementów zachęcających, przede wszystkim indywidualne konta emerytalne. A teraz wydaje mi się, że teraz chyba nie ma innego wyjścia i chyba trzeba będzie to ograniczyć. Nie znieść, ponieważ...
No, podnoszony jest argument tego rodzaju, że te osoby, które dużo zarabiają, dzielą się z ZUS-em tylko częścią swego dochodu, natomiast ci, którzy zarabiają poniżej owych 12 tysięcy miesięcznie, przez cały czas swojej pracy 100% opodatkowują na ZUS. I to jest niesprawiedliwe.
To znaczy, może tutaj wyjaśnię jedną rzecz. To nie jest opodatkowanie
na
ZUS.
Nie, to był żart.
To jest utrzymywanie bieżących emerytur. Nasz system jest systemem głównie repartycyjnym, czyli ci, którzy dziś płacą składki, to młodzi ludzie często tego nie rozumieją, po prostu te pieniądze idą na bieżących emerytów. I to dobrze działało.
Czyli wnuczek utrzymuje babcię i
wnuczek,
dziadka.
Wnuczek utrzymuje babcię i dziadka. To dobrze działało, dopóki była odpowiednia zastępowalność pokoleń. No ale teraz młodzi ludzie nie chcą rodzić dzieci.
I
się robi problem. I się robi bardzo poważny problem, bo system się zaczyna sypać.
Czyli coraz więcej musimy dopłacać z budżetu, bo nie wystarcza składek
emerytalnych. Tak, i wydaje mi się, że oczywiście ten argument, że jedni płacą 100%, a drudzy mniej, to jest taki argument polityczny. Bo w gruncie rzeczy mam wrażenie, że po prostu nie ma innego wyjścia. Trzeba te pieniądze znaleźć, ponieważ widać wyraźnie, że są duże problemy ze zbilansowaniem tego systemu, ponieważ nawet rząd pokazuje to, że jest niesamowicie zdeterminowany, bo oddali szefostwo Komisji Rodziny i Polityki Społecznej przedstawicielce Lewicy. Chodziło po prostu o to, żeby Lewica poparła ten projekt, a przecież
Lewica
polityka
nie za bardzo się też na to ogląda. No, ze względu na to, bo usłyszałem takie zdanie przedstawiciela SLD, że to poparcie będzie tylko ze strony Razem, a to jest raptem 6 głosów, a nie ileś tam.
No tak, bo Lewica może z kolei powiedzieć to, co ja chcę powiedzieć, a mianowicie, że jeżeli się zgodzimy na zniesienie limitu, to znaczy, że dramatycznie zwiększy się zróżnicowanie dochodów emerytów. A jeżeli zlikwidujemy to ograniczenie i wprowadzimy maksymalną wartość emerytury, no to się okazuje, że to jest jakiś tam podatek opodatkowujący najbogatszych.
No ale jakieś zmiany w tym systemie trzeba byłoby zrobić, skoro świat już dochodzi do wniosku, panie profesorze, że te kominy płacowe, które mamy obecnie w świecie, no Niemcy teraz policzyli, na przykład szefowie Deutsche Post, Commerzbank zarabiają ponad 230 razy więcej od pracownika, który zarabia najmniej.
Tak, jeśli chodzi o zróżnicowanie dochodów w tej chwili na świecie jest ogromne. To jest nieporównywalne z tym, co było kiedykolwiek. Jakieś, powiedzmy, około 100 ludzi na świecie dysponuje majątkiem takim jak cała reszta. globu. I to jest
gdzieś coś, jest jakiś błąd.
No, jest jakiś błąd. Dlatego
pytanie,
właśnie pojawiają się
naprawić?
Te pomysły, żeby ograniczyć maksymalne zarobki. I nawet jeśli chodzi o wskaźniki jakości życia, to już w tej chwili dochód przeciętny w danym państwie powyżej pewnej kwoty, niestety nie pamiętam dokładnie jakiej, już nie podnosi jakości życia. Bo to już są tylko puste przebiegi.
Rozumiem, czyli osiągamy określony poziom dochodu.
Dochodów i w zasadzie nic się już nie
dzieje. Już jesteśmy tak szczęśliwi, że cała reszta już nie poprawia naszego nastroju.
To już tylko jest ilościowe, prawda? Mamy siódmy samochód na przykład, albo jakieś takie kolekcjonerskie.
Ósmy nas nie cieszy.
Ósmy nas już nie cieszy.
Chyba, że jesteśmy miłośnikami samochodów, jak niektórzy politycy. Ale wracając do sedna sprawy, ekonomiści wskazują, że te rażące dysproporcje ograniczają rozwój. Rozwój w sensie takim, że ludzie zamiast dobrze pracować, zastanawiają się, dlaczego ten ma tak dużo, a ja tak mało.
To znaczy, to jest jak to jest w ekonomii, tak jest, że musi być pewna równowaga, pewien rodzaj równowagi. Całkowite zrównanie dochodów jest absurdalne, ponieważ wtedy
eksperyment
nie ma żadnych,
pod nazwą komunizm się nie powiódł.
Nie ma wtedy żadnych sygnałów
motywacji.
Przede wszystkim nie ma żadnych sygnałów, które branże są najbardziej produktywne, które są najbardziej wydajne. Natomiast nadmierne kontrasty majątkowe powodują gwałtowny spadek, to zostało policzone, gwałtowny spadek tak zwanego kapitału społecznego, przede wszystkim zaufania społecznego, i robi się niemiło.
Czyli żółte kamizelki.
Robi się niemiło, ponieważ mamy dzielnice, w których mieszkają ludzie bardzo bogaci, i dzielnice, w których mieszkają ludzie bardzo biedni. U nas w polskich miastach to jest tak, że apartamenty zaczęto budować, apartamentowcy tuż obok starych bloków, i to jest rzecz naturalna właściwie, że te apartamentowcy są ogrodzone, czym się da, że wynajmują ochroniarzy, bo boją się po prostu tych, którym się nie powiodło, tak jak tym, którym się powiodło lepiej. I to jest bardzo poważny problem.
Te dylematy, panie profesorze, zostały w części rozstrzygnięte, bo mamy tak zwany szwedzki model życia, czyli państwo jednak dużo zabiera, ale gwarantuje mniej więcej stabilność społeczną, spokój społeczny.
Tu jakby wchodzimy w kwestię podatków. Wprawdzie większość ekonomistów uważa, że podatki powinny być jak najniższe, ale są badania, z których wynika, że ludzie akceptują wysokie podatki, jeżeli coś z tego konkretnego wynika.
To czyli może jeśli ci mają bogaci dobrą... zaakceptują teraz podwyżkę czy zniesienie owego limitu po to, żeby po pierwsze utrzymać emerytów, żeby nie dochodziło do rewolucji i żeby społeczeństwo mogło się rozwijać.
Może i tak, ale tu jest z kolei też problem, którego ja nie umiem rozwiązać, bo myślę, że to jest proces, problem, których chyba nikt nie wie, jak je rozwiązać, a mianowicie, że spora część tych pracowników w tych branżach to są pracownicy w sektorach nowych technologii.
I oni chcą dużo zarabiać.
To nie tyle chodzi o to, że oni chcą dużo zarabiać, ile po prostu chodzi o to, że jeżeli są wyższe obciążenia płacy, to ten nasz sektor wysokiej technologii staje się mniej
konkurencyjny
w skali międzynarodowej, a z perspektywy gospodarki dobrze byłoby, żebyśmy w końcu zaczęli te nowe technologie naprawdę wykorzystywać, żebyśmy byli specjalistami od oprogramowania, a nie od jabłek.
No to może wydzielić takie sektory, które nie będą miały tego zniesionego limitu, będą w dotychczasowych zasadach funkcjonowały, a te stare technologie, tniemy.
Oj, to się wtedy zrobi taki bałagan, że nikt tego nie będzie w stanie opanować, ponieważ...
Się raptem okaże, że palenie węglem w piecu jest nowoczesną technologią.
Może się okazać, i poza tym tutaj wiadomo, że w polityce są jakieś tam grupy nacisku i te grupy nacisku będą robić swoje, żeby...
Nawet pan prezydent nie chce widzieć tej ustawy znoszącej limit, co oznacza, że jednak będzie głęboki podział polityczny.
Na to wygląda. Partia Jarosława Gowina już mówi wprost, że absolutnie nie wyrażą zgody i w zasadzie los jest w rękach w tej chwili lewicy.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.